Choć minęło już tyle lat, pokój pozostaje taki sam. Łóżko, na nim pluszaki i puchate poduszki. Ulubione książki, niechlujnie poustawiane na półce. Leżące na biurku kartki, na których po raz ostatni zapisano swoje myśli. Wszystko jest dokładnie takie, jak w dniu tragedii. W dniu, w którym wszystko się zmieniło. Nie zmienił się tylko ten pokój, który wciąż czeka na właściciela. O tym, że zaginieni zostają w rodzinie na zawsze, wiedzą nawet ci, którzy nigdy w życiu nie doświadczyli niczego podobnego. Z łatwością możemy sobie przecież wyobrazić to przytłaczające poczucie bezsilności, gdy nie mamy pojęcia, co tak naprawdę się stało. Te bezsenne noce, gdy mijają dni, miesiące, a potem całe lata, a my wciąż nie znamy odpowiedzi. I to wszystko przeplatane nadzieją, że ukochana osoba jeszcze wróci. Tajemnicze zaginięcie Kasi Zawady wstrząsnęło Polską, ale przede wszystkim wstrząsnęło jej mamą, Elżbietą. Kobieta przeżywała piekło, ale nie zamierzała się poddać. Poruszyła niebo i ziemię, by dowiedzieć się, co tak naprawdę stało się z jej dzieckiem. O tych wręcz obsesyjnych poszukiwaniach córki opowiada drugi sezon serialu Nieobecni, który od 10 maja 2022 roku dostępny jest na platformie player.pl. W rolę matki Kasi, Elżbiety, wciela się genialna Danuta Stenka, a wspierającego ją na wszystkich etapach śledztwa, Filipa Zacharę, gra Piotr Głowacki. Postać ekscentrycznego podkomisarza z fotograficzną pamięcią znana jest już fanom serialu z poprzedniego sezonu. Co ważne, nad merytoryką Nieobecnych czuwa i taka. Fundacja, która od lat szuka zaginionych i wspiera ich rodziny.
Kasiu, moja kochana córeczko, gdziekolwiek jesteś, mam nadzieję, że masz się dobrze.
Nieobecni. Nowy sezon od 10 maja. Oglądaj w playerze. Kasia zaginęła nagle, tak samo jak Rebeka, urodzona w Berlinie 15-latka. Dziewczyna była żywą, wesołą i pogodną nastolatką. Chodziła do szkoły u Waltera Gropiusa na Fritz Erler Alle i mieszkała z rodzicami, Berndem i Brigitte. Jej dwie starsze siostry, 27-letnia Jessica i 23-letnia Vivienne, już dawno wyprowadziły się z domu, przez co czuła się trochę samotna. Lubiła tańczyć i robić zdjęcia, opowiadać żarty, również na swój temat. Ale kiedy było trzeba, pokazywała wszystkim, jak bardzo w gruncie rzeczy jest odpowiedzialna i troskliwa. Dom żył, gdy była w nim nasza Becky, mówili rodzice, którzy zwykli nazywać ją tym uroczym zdrobnieniem. Zawsze było w nim głośno, nie tylko od jej śmiechów i wygłupów, gdy kręciła kolejnego TikToka, albo gdy grała na komputerze w Simsy, ale też od śpiewów, gdy podrygiwała do piosenek ulubionego zespołu BTS, którego była wielką fanką. Ale pewnego dnia dom ucichł i nastała cisza. 17 lutego 2019 roku. Dom przy Mauerwerk, Berlin, dzielnica Britz. Ten wieczór Rebeka spędzała ze swoją 27-letnią siostrą Jessiką i jej 2-letnią córeczką. Dziewczyny umówiły się na tak zwany babski weekend. Wspólne spędzanie wolnego czasu, zabawy z dzieckiem, plotki i pogaduchy. I jak dotąd wszystko szło zgodnie z ich planem. W ten niedzielny wieczór Florian, 27-letni mąż Jessiki, z którym była w związku od 8 lat, miał wychodne. Poszedł do pracy w hotelu przy berlińskim Kurfürstendamm, gdzie był kucharzem i nie zamierzał od razu wracać do domu. Został na przesuniętej w czasie imprezie bożonarodzeniowej, a to sprawiło, że dziewczyny miały do dyspozycji całe mieszkanie. Mogły w końcu posiedzieć same ze sobą i gadać o czym chciały, bez obaw, że ktoś im przeszkodzi, lub co gorsza, podsłucha. Becky pożaliła się wtedy na byłego chłopaka, na kolegów z klasy, z którymi się nie dogadywała. A Jessica opowiedziała jej o trudnościach pracy jako agentka nieruchomości. Podczas tych długich rozmów zgłodniały, wobec czego postanowiły zamówić pizzę. A po posiłku, późnym wieczorem, około 23:00 położyły się spać. Jessica poszła na górę do sypialni, a Rebecca została w salonie, gdzie pościeliła sobie na kanapie. Przed zaśnięciem zrobiła sobie jeszcze selfie i wysłała kuzynce. Około 5:45 do mieszkania wrócił Florian. Lekko się chwiał, bo noc była dość mocno zakrapiana. To też od razu poszedł na piętro i położył się obok żony. Jessica następnego dnia wstała pierwsza, wczesnym rankiem. Zwykle około 7:00 odprowadzała swoją córkę do żłobka, a potem jechała prosto do pracy. Była agentką nieruchomości, nie mogła spóźnić się na spotkanie z klientem. Wychodziła z mieszkania po cichu, tak by przypadkiem nie obudzić domowników. Nie zaglądała też do salonu, by nie przeszkadzać Rebece. Około 8:25 matka dziewcząt zaczęła się niepokoić, bo nie mogła się z młodszą córką skontaktować. Dzwoniła do niej kilka minut po 7:00, ale połączenie trafiło prosto na pocztę głosową. Spróbowała ponownie godzinę później, ale i tym razem połączenia nie było. Kobieta niewiele myśląc chwyciła więc za komórkę i zadzwoniła do zięcia. Wiedziała, że chłopak jest w domu, że odsypia imprezę. Dlatego była pewna, że przynajmniej on powie jej, co się dzieje. Uspokoi ją. Powie, że wszystko jest w porządku, że Rebecca zapomniała telefonu i że już dawno poszła do szkoły. Zestresowana wsłuchiwała się w dźwięk sygnału. Ale po chwili po jej ciele przeszedł zimny dreszcz, a w głowie zaroiło się od najgorszych myśli. Jej połączenie zostało odrzucone. Odchodziła już wtedy od zmysłów. Uporczywie próbowała się dodzwonić naprzemiennie. Raz do córki i raz do zięcia. A o 8:42 napisała jeszcze do Rebeki wiadomość na WhatsAppie, która dotarła, ale nie została przez nią odczytana. Bridget zadecydowała wtedy, że jedynym sposobem na to, by uspokoić nerwy, jest odwiedzenie mieszkania starszej córki. Nie było daleko. Znajdowało się zaledwie 10 minut drogi autem. Już miała wychodzić, gdy usłyszała dźwięk swojego telefonu. Cześć, dzwoniłaś? Przeoczyłem połączenie, bo spałem, powiedział Florian jej zięć. Jest u was Rebecca? Zapytała nerwowym głosem Bridget. Nie odbiera ode mnie telefonów, a powinna już iść do szkoły. Nie ma jej. Musiała już wyjść, powiedział mężczyzna, zaglądając do salonu. Bridget odetchnęła wtedy z ulgą. Kamień spadł jej z serca i mogła wrócić do swoich zajęć i obowiązków. Ale ten jej spokój nie trwał zbyt długo, bo około 16:00 napięcie w domu wzrosło ponownie. Jessica, u której poprzednią noc spędzała dziewczyna, zadzwoniła do matki, by powiedzieć, że choć wypatrywała powrotu siostry ze szkoły, ta nie pojawiła się u niej o umówionej godzinie. Próbowała dzwonić, ale jej telefon ciągle jest wyłączony. Powiedziała, że kwadrans po 7:00 dzwoniła do męża, by obudził ją do szkoły. Florian zajrzał wtedy do salonu, ale jej już nie było. Bernd, przerażony tak telefonem córki, jak i opowieścią żony o tym, że i ona rano bezskutecznie próbowała się z Rebeką zdzwonić, postanowił działać natychmiast. Około 17:00 pojechał pod szkołę, by sprawdzić, czy córka może nie została w niej dłużej. A gdy jej nie znalazł, odwiedził pobliskie centrum handlowe. Dziewczyna mogła się przecież zasiedzieć z koleżankami, a przez to, że miała rozładowany telefon, nie było z nią kontaktu. Matka w tym czasie obdzwaniała wszystkich jej przyjaciół i znajomych. Pytała, czy nie widzieli się dzisiaj z Rebeką. Czy wspominała o tym, że ma jakieś plany, z kimś się umówiła. Ale nie otrzymała satysfakcjonujących odpowiedzi. Nie dość, że dziewczyna w ogóle nie pojawiła się tego dnia w szkole, to na dodatek nikt z jej przyjaciół nie miał z nią później żadnego kontaktu. Dowiedziała się jednak jednej bardzo ważnej rzeczy, że rankiem Rebeka wysłała do jednej ze swoich koleżanek Snapchata ze zdjęciem. Stała naprzeciwko lustra w korytarzu, a na ramionach miała zarzuconą kurtkę. Wyglądała tak, jakby zamierzała właśnie wyjść. Zdziwiło mnie to. Zapytałam więc, dlaczego wstała tak wcześnie, skoro lekcje zaczynają się dopiero o 9:50. Ale nie odpisała. Odesłałam jej swoje zdjęcie, ale nie dotarło, mówiła przyjaciółka. W tym czasie matka wiedziała już, że coś jest nie tak. Córka nigdy tak nie robiła. Zwykle nie wagarowała. Zawsze zjawiała się też w domu punktualnie. O swoich planach mówiła głośno. Jeśli nie rodzicom, to choćby starszym siostrom, z którymi miała bardzo dobry kontakt. Nigdy też nie wyłączała telefonu, a już na pewno nie zrobiłaby tego w drodze na przystanek autobusowy, bo wtedy zwykle korzystała z niego najbardziej intensywnie. Słuchała muzyki, wysyłała do przyjaciół wiadomości i memy. Obawiając się najgorszego, rodzice Rebeki z miejsca zadzwonili na policję, by zgłosić zaginięcie. Ale policja nie wzięła się za poszukiwania od razu. Z wystosowaniem oficjalnego raportu o zaginięciu czekała do czwartku, 21 lutego. Była bowiem zdania, że dziewczyna oddaliła się dobrowolnie. Ustalono, że zabrała ze sobą ubrania z poprzedniego dnia. Aparat, szkolny plecak i koc z salonu. Poza tym zapewne miała przy sobie telefon. Była młoda, mogła przecież chcieć się na chwilę wyrwać spod rodzicielskiej kurateli. Gdzieś się zabawić, zaznać wolności, a po kilku dniach wrócić. Z własnego doświadczenia wiedzieli, że zwykle to właśnie tak te zaginięcia małoletnich się kończą. Ale tu było inaczej. Po Berlinie zaczęły wtedy krążyć zdjęcia pięknej nastolatki, z blond włosami upiętymi w kok i z pomalowanymi na różowo ustami. A bliscy, sąsiedzi i znajomi niestrudzenie rozrzucali ulotki. Prosili o pomoc w internecie. W rodzinnym domu nastolatki atmosfera z każdą godziną stawała się coraz bardziej nerwowa i przytłaczająca. Obie córki na ten ciężki czas sprowadziły się do rodziców, by wzajemnie się wspierać i wspólnie oczekiwać jakichkolwiek wieści od policji. Byłam jak sparaliżowana, mówiła matka. Nie wiedziałam, co robić i co myśleć. Moje starsze córki cały czas obserwowały jej media społecznościowe, by wyśledzić na nich jakąś aktywność. Co kilka minut odświeżały profile na Facebooku i Instagramie, w nadziei na to, że Rebeka wrzuci zaraz jakiegoś zabawnego posta. Wyjaśni, że to całe zaginięcie to tylko głupi żart. Napisze, gdzie i z kim jest. A ten cały koszmar szybko się skończy i wszyscy wrócą do normalności. Ale ku rozpaczy bliskich, ta normalność wcale nie zamierzała wrócić. Jeszcze 2 dni po zaginięciu nastolatki nie było żadnego wartościowego tropu. Mimo, że pojawili się świadkowie, którzy twierdzili, że widzieli ją rankiem 18 lutego na przystanku otuloną fioletowym kocem, a jedna z sąsiadek mówiła nawet, że z nią rozmawiała w 10:30, to nie zarejestrowały jej żadne lokalne kamery monitoringu. Również te umiejscowione w okolicy przystanka autobusowego. Mało tego, po 2 dniach dalej nie zlokalizowano jej telefonu, choć udało się przywrócić kopię zapasową danych. Stwierdzono, że Rebeka po raz ostatni korzystała z telefonu w mieszkaniu Jessiki i jej męża. Między 6 a 8 rano jej smartfon logował się w sieci ich domu, a następnie został wyłączony. Sprawa robiła się z każdą chwilą coraz bardziej tajemnicza. Policyjne przesłuchania zaczęto od Floriana i jego żony Jessiki. W końcu to oni widzieli ją jako ostatni, a Florian ponadto przez cały ranek był z Rebeką w domu. W przesłuchaniu trwającym niemal 2 godziny mężczyzna tłumaczył, że nie ma z zaginięciem dziewczyny nic wspólnego, że zupełnie nie zauważył momentu, w którym dziewczyna zniknęła. Zorientował się dopiero wtedy, gdy około 7:15 zadzwoniła do niego żona. Zajrzał wtedy do salonu, a nie znajdując jej tam, pomyślał, że wyszła już do szkoły. Cały ranek spał twardym snem i zwyczajnie trudno go było obudzić. Wrócił późno, bo był na szalonej imprezie. Mimo wszystko, podobnie jak jego żona, był na 100% pewien, że Rebeka jeszcze rankiem była w ich mieszkaniu, choć żadne z nich tak naprawdę jej nie widziało. Policja przyjęła te relacje bez zastrzeżeń, tym bardziej, że bliscy zaginionej dziewczyny również nie widzieli w nich żadnych luk czy niedopowiedzeń. Funkcjonariusze postanowili jednak mimo wszystko zabrać kilka sprzętów z domu i poddać je szczegółowej analizie. Wtedy wyszło na jaw pewne kłamstwo. Telefon Floriana opowiadał zupełnie inną historię niż jego właściciel. Gdy policja przeszukała jego zawartość, zrozumiała, że zataił pewną dość znaczącą informację. Otóż w czasie, w którym Rebeka zniknęła, a on miał rzekomo spać, w najlepsze oglądał filmy dla dorosłych. Szybko okazało się, że wprowadził policję w błąd nie tylko w tej jednej kwestii. Policjanci dość szybko zdobyli zapisy z kamer monitoringu, z niemieckiego systemu do automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych. A ten pokazał coś niesamowitego. Coś, co znowu nie trzymało w kupie zeznań chłopaka. 18 lutego, a więc w dniu zaginięcia Rebeki, jego samochód poruszał się po autostradzie A12, łączącej Berlin z Frankfurtem nad Odrą. Kamery uchwyciły jego malinowego Renault Twingo dwukrotnie. O godzinie 10:47 w dniu zaginięcia i o 22:39, dzień później. Dla wszystkich stało się jasne, że chłopak coś ukrywa. Tylko on miał do tego samochodu dostęp, mówili jednogłośnie świadkowie. Pozostało odpowiedzieć na pytanie, czy jechała z nim wtedy Rebeka. Jeśli tak, to w jakim celu? Czy mężczyzna miał w ogóle jakiś motyw, by coś jej zrobić? Rodzina przecież ciągle podkreślała, że był dla dziewczyny jak starszy brat. Może doszło zatem do jakiegoś wypadku? Wobec takiego obrotu rzeczy, policjanci postanowili więc jak najszybciej raz jeszcze wezwać Floriana na przesłuchanie i skonfrontować ze wszystkim tym, co już wiedzą. Zapytać o to, gdzie i w jakim celu podróżował w dniu zaginięcia Rebeki i dlaczego to przemilczał. Dlaczego kłamał, mówiąc, że cały ranek przespał, choć jak wiadomo oglądał w tym czasie filmy dla dorosłych. W kuluarach spekulowano, że sprzedał ją w Polsce. Plotkowano, że się jej z jakiegoś powodu pozbył. Że się nią zabawił, bo była przecież bardzo ładna, tylko igraszki poszły za daleko. Mężczyzna jednak milczał. Nie potrafił odpowiedzieć na pytanie, gdzie podróżował. Wyjaśnić, dlaczego kłamał. Zamiast tego powtarzał tylko w kółko, że nie ma z zaginięciem Rebeki nic wspólnego. Pod naciskiem policji w końcu jednak wyjawił prawdę. Na początku powiedział, że tego dnia pracował jako kurier, a potem zmienił zdanie, mówiąc, że pojechał do Polski, żeby załatwić nielegalne interesy. Dlatego chciał to ukryć. W ciągu kolejnych dni na komendę zaczęli zgłaszać się świadkowie, którzy, jak twierdzili, widzieli samochód Floriana w lesie Kummersdorf w Brandenburgii, jakieś 30 minut drogi autem od Berlina. Jedna z kobiet wyjawiła, że w lutym tego roku, w tym samym lesie, spotkała dziwnego mężczyznę. Nosił czapkę z daszkiem i jakoś dziwnie się rozglądał. Gdy zobaczył mnie, moje dwie koleżanki i nasze konie, spłoszył się, mówiła. Jak furia, to ruszył w kierunku lasu. Zaczął przedzierać się przez krzaki i gałęzie. Żadna z nas nie widziała jednak jego twarzy. Niemal całą przysłaniała czapka. Kilka tygodni później ta sama kobieta przyniosła na komisariat zdjęcia z relacjonowanej wcześniej wycieczki konnej. Data zrobienia zdjęć koniom wskazywała na 18 lutego 2019 roku. Te rewelacje dały do myślenia policji. Czy możliwym jest, aby tym dziwnym mężczyzną w lesie był Florian? Szybko okazało się, że obecność chłopaka w okolicy nie była aż tak bardzo niedorzeczna, jak początkowo przypuszczano. Niedaleko miejsca, w którym świadkowie widzieli tajemniczego mężczyznę, miał domek kolega Floriana. Niewykluczone więc, że ten mógł go tego dnia odwiedzić. W marcu 2019 roku na wielką, niespotykaną dotąd skalę rozpoczęto poszukiwania na terenach leśnych w Brandenburgii, które trwały przez kilka długich miesięcy. Z wielką dokładnością sprawdzano autostradę w pobliżu granicy z Polską i dwa tamtejsze zjazdy w poszukiwaniu śladów opon. Sprawdzano wszystkie wiejskie drogi, pustostany, rowy i studnie. Nad głowami śledczych latał helikopter. Między drzewami biegały psy tropiące, których była blisko setka. A nurkowie, echosondy i łodzie skrzętnie badały okolice i dna jezior Schwarzmurzelse, Herzberger i Wolcik. Wszystko na nic. Równocześnie z akcją poszukiwawczą na terenie Brandenburgii odbywały się autonomiczne poszukiwania zorganizowane przez wolontariuszy pod wodzą 18-letniego Justina. Chłopak był znajomym Rebeki ze szkoły i gdy tylko dowiedział się o zaginięciu przyjaciółki, postanowił szukać jej niezależnie od oficjalnych działań. Z grupą ochotników udał się do położonej około 30 km od Berlina miejscowości Henningsdorf, gdzie, jak mu doniesiono, 18 lutego kręciło się kilka dziwnych osób. Rozpytywał o nią na stacji, ale niestety nikt nie był w stanie mu pomóc. Także i starsze siostry Rebeki nie czekały w mieszkaniu bezczynnie i wyszły z własną inicjatywą. Siedzenie w domu doprowadzało je bowiem do szału. Wraz z ekipą telewizyjną RTL udały się do Rostocku, bo otrzymały cynk od kobiety imieniem Anita, że dziewczyna przebywa w mieście ze swoim sekretnym 22-letnim chłopakiem imieniem Maksymilian. Widuje ją codziennie. To ona, przekonywała Anita. Jednakże i ten trop okazał się być fałszywy. Kobieta już od początku kręciła i plątała się w zeznaniach, a ostatecznie stwierdziła, że Rebeki już w mieście nie ma, bo kilka dni temu przyjechała po nią kuzynka imieniem Nadine i razem wyjechały do Munster. Problem w tym, że Rebeka nie miała kuzynki o imieniu Nadine, tym bardziej pochodzącej z Munster. Rebeki bez powodzenia szukano też za granicą, głównie w Europie Wschodniej, w Polsce, na Białorusi, w Ukrainie i w Rosji. Rozczarowana kiepskimi postępami w śledztwie rodzina postanowiła wziąć sprawy we własne ręce. Nie widząc innej drogi wyjścia, zaczęła szukać pomocy w mediach. Pokazywała się w telewizji i ochoczo udzielała wywiadów w radio. Wszystko po to, by jak najbardziej nagłośnić sprawę i znaleźć świadków. Tymczasem policja znalazła na Floriana coś jeszcze. W bagażniku jego samochodu natrafiła na podejrzane fioletowe włókna na podsuficce i coś, co wyglądało na włosy. 10 dni po zniknięciu nastolatki, 28 lutego, mężczyzna został zaaresztowany. W trakcie przesłuchania nie powiedział jednak nic ponad to, co wyznał już wcześniej. Z domu zniknął fioletowy koc, ale to było za mało, by wysnuć jakąś tezę na temat udziału mężczyzny w zaginięciu. Podobnie jak Rebeki, koca nigdy nie odnaleziono. Nie można było go więc porównać z włóknami znalezionymi w bagażniku auta. Nadzieje na przełom dawały jeszcze włosy, ale te okazały się ostatecznie również nie należeć do Rebeki, tylko Jessiki, jej siostry. Dlatego po 2 tygodniach od aresztowania, 22 marca 2019 roku, Florian z powodu braku dowodów został zwolniony. Nie oznaczało to jednak, że oczyszczono go z zarzutów. Mało tego, prasa, telewizja i okoliczni mieszkańcy publicznie wskazywali na niego palcem. I choć sąd go uniewinnił, oni już dawno wydali na niego wyrok. Doskonale wiedzieli, gdzie mieszka, jakim samochodem się porusza. By uniknąć wrogich spojrzeń, postanowił wyjechać do swojej matki. Zanim jednak do tego doszło, rodzina Rebeki przeżyła szok i głębokie rozczarowanie tym, że policja, szukając sprawcy, w ogóle wzięła Floriana pod uwagę. Wiadomość o podejrzeniach stawianych wobec członka ich rodziny, a więc jednego z nich, wstrząsnęła nimi dogłębnie. Jessica, żona Floriana, Gdy tylko dotarła z tą informacją do mieszkania rodziców, zasłabła, a jej ojciec, Bert, zastygł w bezruchu. Wszyscy obecni w osłupieniu i zaszokowaniu oczekiwali na powrót chłopaka do domu. Siedli przy stole i zastanawiali się, co teraz powinni zrobić. Nie wierzyli, by Florian, ich ukochany zięć i szwagier, mógł mieć z zaginięciem Rebeki cokolwiek wspólnego. Nie wierzyli, że mógł ją skrzywdzić. Kochał ją przecież jak własną siostrę. Był jak jej starszy brat. Nie wierzyli, by mógł im kłamać prosto w oczy. Przecież zaprzeczał. Mówił, że to nie on. Zresztą jego winę wykluczały też oczywiste dla rodziny dowody. Ci, co znali Rebekę, wiedzieli, że była zadziorna i nieustępliwa. Nie poddałaby się łatwo, nikomu, nawet szwagrowi, mówiła matka dziewczyny, starając się przekonać śledczych, że źle ulokowali podejrzenia. Miała długie paznokcie, którymi z całą pewnością by się broniła. Gdyby to Florian próbował jej coś zrobić, na pewno byłby cały podrapany. Miałby na ciele jakieś ślady, jakieś DNA Rebeki, ale nie miał nic. Mogło też oczywiście dojść do wypadku, ale w to nie wierzymy. Mój zięć na pewno nie pochowałby Rebeki w jakimś odludnym miejscu, jak jakiegoś psa. Jesteśmy pewni, że doszło do pomyłki. Poznała kogoś w internecie, Maxa lub Maksymiliana. Opowiadała mi o nim w styczniu. Rozmawiała z nim na czacie przez jakiś czas. Ponoć rozumieli się jak nikt. Tak jakby znali się od zawsze. Wspominała, że zamierza ją odwiedzić. Prosiłam, żeby na spotkanie zabrała jakąś koleżankę, albo że ja sama z nią pójdę. Ale może nie posłuchała. Może to z nim właśnie się umówiła. Rano było zimno, to by wyjaśniało, dlaczego zabrała ze sobą koc. Zawsze jej powtarzałam, żeby nie siadała na zimnej ziemi, bo nabawi się infekcji. Jest jeszcze coś. Rebeka miała pewne problemy z kolegami ze swojej klasy. Wiele razy rozmawiałyśmy o tym, że chciała się przenieść do innej szkoły. Zdawać maturę już w nowym miejscu, ale nie zdążyłyśmy już tego zrobić. Chodziła smutna, przygnębiona i bardzo się stresowała. Pisała też smutne sentencje w mediach społecznościowych, że nie ma już siły. Czuje się pusta i nie ma ochoty wstać z łóżka. W dniu jej zaginięcia 10-letnia dziewczynka z jej szkoły powiedziała nauczycielom o sytuacji, której była świadkiem. Około 16-18 lutego zauważyła ładną, wysoką dziewczynę, która kłóciła się z jakimiś chłopakami. Ponoć bardzo płakała. Może to była moja Beki? Mam jeszcze jedną teorię, kontynuowała kobieta. 18 lutego urodziny obchodził Jay Hope, członek ulubionego zespołu Becky, BTS. Zniknął aparat fotograficzny i koszulka fanowska. To by wiele tłumaczyło. Może wyszła rano, jeszcze przed szkołą, żeby porobić dla nich zdjęcia. Dlatego też zabrała ten koc. I kto się uporwał? Ja czuję, że tak właśnie było, przekonywała matka. Kto się uprowadził i gdzie się przetrzymuje? Moja Becky nie odeszłaby sama. Dałaby nam jakiś znak. W winę Floriana od samego początku nie wierzyli też sąsiedzi. Jeżeli bliscy za nim stoją, to coś musi w tym być, mówił jeden z nich w wywiadzie dla gazety Bild. Chłopak przechodzi teraz ciężkie chwile, bo dopóki Rebeki nie znajdą, on nie wróci do normalnego życia. Nie wolno mu już pokazywać się pod przedszkolem córki. Nie może jej ani przyprowadzać, ani odbierać. Poza tym wyrzucono go z pracy, a o nową będzie mu w takich okolicznościach z pewnością trudno. Pokazano przecież publicznie jego zdjęcia. Opublikowano zdjęcia jego samochodu. Najlepsza koleżanka Rebeki ze szkoły, podobnie jak jej rodzina, również wyklucza Floriana z grupy podejrzanych. W rozmowie z niemieckimi dziennikarkami, Miriam i Leni, które poświęciły sprawie swój podcast i które prowadzą w niej swoje własne dochodzenie, powiedziała: ja i Rebeka należymy do takiej grupki znajomych i zawsze rano spotykamy się przed szkołą. Ale tego dnia Rebeka nie stała z nami, ale wcale mnie to nie zdziwiło, bo zaczynała dopiero na trzeciej lekcyjnej. Ale na tę trzecią lekcyjną też nie przyszła, więc nauczyciele zaczęli się martwić. O jej zniknięciu dowiedziałam się po szkole, jak nie wróciła do domu. Zadzwonił do mnie jej kuzyn. Powiedział, że od wielu godzin nie widział Rebeki online. Co było bardzo dziwne, bo Rebeka, tak jak zresztą my wszyscy, niemal przez cały czas była aktywna na mediach społecznościowych. Nigdy nie wyłączała telefonu, no chyba, że jej się rozładował. To nie było w jej stylu. Potem, jak już jej rodzice poszli na policję i dowiedziałam się, że ponoć zabrała ze sobą swoje rzeczy. Ubrania z poprzedniego dnia, plecak, kocyk, portfel i aparat. Pomyślałam, że może uciekła z kochankiem, którego poznała w internecie. Jak to się zwykle w przypadku zaginień zdarza, także i Rebekę po jej zniknięciu widziano w różnych częściach kraju, a nawet w różnych częściach świata. Na jakimś parkingu w towarzystwie mężczyzny, na hiszpańskiej Teneryfie, a nawet pojawiły się doniesienia, że wyjechała do Stanów Zjednoczonych. Na Facebooku ukazał się bowiem okraszony zdjęciami zaginionej profil, który swoim opisem sugerował, że wyjechała do Tennessee. Jej rodzina otrzymywała też różne wiadomości z informacjami od rzekomych świadków. W kwietniu 2019 roku ktoś wysłał na Instagramie mamie dziewczyny zdjęcia podobnej do Rebeki blondynki, a kiedy trop okazał się fałszywy, jakaś dziewczyna próbowała się pod Rebekę podszywać. Innym razem z matką zaginionej skontaktował się jasnowidz, który twierdził, że z całą pewnością wie, gdzie znajduje się ciało jej córki. Na brzegach Pawiej Wyspy, w południowo-zachodnim Berlinie. Ale i ta wskazówka doprowadziła śledczych donikąd. Każdy donos był dla rodziny niezwykle trudny. Rozpalał nadzieję, otwierał zamknięte już niemal drzwi, a ostatecznie na nowo rozdzierał stare rany, przynosząc bolesne rozczarowanie. Wśród wielu żartownisiów i osób, którym po prostu wydawało się, że widzą podobieństwo do Rebeki, znalazł się jednak i taki, który wydawał się być w miarę wiarygodny. Świadek twierdził, że widział Rebekę za granicą, ale nie w Hiszpanii, nie w Stanach, tylko w Polsce, a dokładniej w Krakowie. Informacja ta na nowo poruszyła serca bliskich. Przecież samochód Floriana miał zmierzać w kierunku Polski i to dokładnie w dniu jej zaginięcia. Był 4 kwietnia 2019 roku. Byłem wtedy w Krakowie na wyjeździe służbowym, mówił świadek. Po nudnawym szkoleniu wybrałem się do centrum handlowego, by się trochę rozerwać. Już w budynku zobaczyłem dziewczynę łudząco podobną do Rebeki. Jestem prawie pewien, że to była ona, bo wielokrotnie widziałem jej zdjęcia w gazetach. Sprawa była przecież bardzo medialna. Na tych zdjęciach nie miała co prawda aparatu, co trochę mnie zmyliło, no ale może później go założyła. Obejmował ją na oko 30-letni mężczyzna. Wyglądali na szczęśliwych i zakochanych, dlatego przykuli moją uwagę. Ale co najważniejsze, ta dziewczyna mówiła po niemiecku, co jeszcze bardziej utwierdziło mnie w przekonaniu, że to musi być ta zaginiona Rebeka. Postanowiłem więc jak najszybciej skontaktować się z jej rodziną. Przekazałem im nazwę galerii, podałem nazwę miasta, kontynuował mężczyzna. Przepełnieni nadzieją bliscy natychmiast podjęli trop. Tak samo zrobiła lokalna policja, która jeszcze tego samego dnia skontaktowała się z organami w Polsce. Informacje o tym, że dziewczyna w chwili zaginięcia nosiła aparat ortodontyczny, nigdy nie wyciekły do mediów. Było więc mało prawdopodobne, by świadek to sobie wymyślił.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
I akurat trafił. Krakowscy funkcjonariusze, słysząc te rewelacje, udali się do wskazanej przez świadka galerii i poprosili o nagrania. Jeśli dziewczyna z wideo to w istocie Rebeka, być może zagadkę uda się wkrótce rozwikłać, a nastolatka wróci do domu. Niestety, Gdy policjanci dotarli na miejsce, spotkało ich smutne rozczarowanie. Nagrania z monitoringu z tego dnia zostały już usunięte. W październiku 2020 roku, gdy już poza rodziną właściwie nikt nie wierzył, że coś jeszcze może się pozytywnego w tej sprawie wydarzyć, pojawił się nowy trop. Jesienią nad brandenburskie jezioro Wolcik przyjechała para turystów. Chłopak i dziewczyna. Spacerowali po lesie, gdy nagle ujrzeli coś w krzakach. Gdy 18-latek podszedł bliżej, zrozumiał, że to koc. I to nie byle jaki, bo stary, zwietrzały i fioletowy. Dobrze pamiętał o sprawie Rebeki. O tym, że las, w którym się znajdował, przez dłuższy czas był obszarem poszukiwań. Wiedział, że Rebeka wciąż jest poszukiwana, że gdy zniknęła, miała ze sobą właśnie fioletowy koc. Dlatego nie wahał się ani chwili i zadzwonił na komisariat. Policja była tym znaleziskiem niesamowicie podekscytowana, ale tylko przez kilka dni, bo wkrótce potem wykluczyła związek odnalezionego przez nastolatków materiału ze sprawą sprzed roku. Choć od tajemniczego zaginięcia Rebeki minęły już 3 lata, śledztwo nie posunęło się do przodu nawet o krok. Do dziś po dziewczynie nie ma żadnego śladu. Nie ma też żadnych nowych tropów, żadnych nowych dowodów. Policja przyznaje, że najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest ten, w którym Rebeka nie opuściła mieszkania swojej starszej siostry żywa. Nie zarejestrowały jej przecież żadne kamery, które obejmowały przystanek, z którego miała odjeżdżać do szkoły. Nie odnaleziono jej telefonu, choć jeśli wyszła bez niego, przed 7:15, jak mówił Florian, to powinien przecież wciąż znajdować się w mieszkaniu. Logował się w domowej sieci między 6 a 8, a wiadomość wysłana do niej przez matkę o 8:42 na WhatsAppie doszła. Tylko nie została odczytana. Ale bliscy nastolatki twardo stoją przy swoim. Wierzą, że dziewczyna została uprowadzona, że jeszcze kiedyś do nich wróci. Pokój Rebeki, podobnie jak pokój zaginionej Kasi, wciąż czeka na nią w nienaruszonym stanie. Jej rodzice wciąż wymieniają pościel w jej łóżku. W kącie układają urodzinowe prezenty. I każdego dnia walczą o cud i o prawdę.